Arsenał Kultury.
Witam Państwa serdecznie. Arsenał Kultury, Michał Januszkiewicz. Szanowni Państwo, chciałbym, abyśmy dzisiaj porozmawiali o problemie nowoczesności. Gdy potocznie używamy tego słowa, mamy zwyczajowo na myśli postęp, cokolwiek to słowo znaczy, technologie czy cywilizacyjne udogodnienia. Tymczasem nowoczesność to jednak także przede wszystkim być może rodzaj szczególnej kondycji człowieka. W tym sensie wszyscy należymy do nowoczesności i jesteśmy ludźmi nowoczesnymi. Szczególnym znamieniem nowoczesności jest, jak się wydaje, pogłębiający się proces indywidualizacji człowieka i uwolnienie go, a co nazywamy chętnie pojęciem emancypacji, od różnorakich zewnętrznych zobowiązań, ograniczeń czy dawnych wzorów życia, wzorów kultury, określonych przez tradycje, autorytety czy nawet to, co ma wymiar wspólnotowy. W zamian zaoferowane człowiekowi nowoczesnemu zostają wolność, autonomia, wyzwolenie od ograniczeń, prawo do pełnego samostanowienia. Czy jednak rzeczywiście dorobek i oferta świata nowoczesnego są wyłącznie udogodnieniami? Czy wraz z postępem i autonomią nie pozbawia się człowieka czegoś naprawdę ważnego? Kiedy zaczęła się nowoczesność? Myślę, że warto zacząć od próby nakreślenia jakichś historycznych ram temu okresowi. Interpretacji jest wiele i pomysłów na to, kiedy właściwie nowoczesność w kulturze europejskiej się zaczyna, jest sporo. I te propozycje czy interpretacje są bardzo szeroko w sensie czasowym rozciągnięte. Jedni uważają, że nowoczesność zaczyna się wraz z renesansem. To dosyć mocna propozycja interpretacyjna, by świat nowoczesny zaczynać wraz z tamtą epoką. Z naszego potocznego punktu widzenia człowiek renesansu to jednak człowiek dawny, człowiek, z którym wielu z nas powie, niewiele mamy wspólnego. Jednak przy takiej interpretacji, zakładającej, że nowoczesność zaczyna się wraz z renesansem, istotnym argumentem jest wskazanie na to, że była to pierwsza epoka, która w sposób wyraźny podkreśliła, można powiedzieć, szczególny rodzaj wyemancypowania człowieka, uwolnienia człowieka i ustanowienie człowieka w centrum rozumienia świata i doświadczenia. Ten sposób myślenia o człowieku nazwano antropocentryzmem. I właśnie ten antropocentryczny światopogląd stał się, jak wolno sądzić, zalążkiem owego procesu indywidualizacji. Inna rzecz, że będą tacy, którzy wskazywać będą także i na to, że już w epoce starożytnej mamy wyraźne wskazówki świadczące o tym, że człowiek europejski jest indywidualistą i że ten bakcyl czy ta iskra indywidualizacji zawsze jest obecna w naszej kulturze. To jest tak problem domagający się, jak sądzę, niezależności omówienia. Pozostańmy jeszcze króciutko przy renesansie. Antropocentryczny renesans ustanawia człowieka miarą rzeczy. Postacią, na którą renesans chętnie się powołuje, jest między innymi grecki sofista Protagoras z Abdery. Jest on twórcą zasady, która, jak się wydaje, może opisywać antropocentryczne myślenie. Ta zasada to homo mensura, człowiek jako miara. I głosi ona dokładnie tyle. Człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Tych, które istnieją, że istnieją, i tych, które nie istnieją, że nie istnieją. Co to znaczy, że człowiek jest miarą rzeczy? Można powiedzieć, że chodzi tu o sytuację, w której to człowiekowi, jako wyróżnionej postaci bytu, przyznane zostaje prawo do tego, by rozstrzygać o tym, co prawdziwe, co fałszywe, co realne, co nierealne. A więc człowiekowi przysługuje szczególnego rodzaju funkcja nazywania, określania i porządkowania świata. Poza człowiekiem, jak się wydaje, nie ma już niczego, co mogłoby stanowić rację czy podstawę. Ten sposób myślenia później w kulturze europejskiej zradykalizuje się jeszcze, gdy pomyślimy o epoce oświecenia. To inna z propozycji wskazujących na początek czy narodziny świata nowoczesnego. I to bardzo mocna interpretacja, która skupia się choćby na wzmocnianiu roli człowieka, która dokonuje się czy to na gruncie filozofii, czy życia społecznego. Jeśli chodzi o filozofię, postacią wyróżnioną może być tutaj dla nas Kartezjusz, który, jak się wydaje, radykalnie jeszcze wzmocnił ową zasadę homo mensura, ustanawiając człowieka podmiotem, a więc podstawą świata. Słowo podmiot, które ma swoją etymologię grecką, jest to greckie hypokeimenon, oznaczało źródłowo to, co leży u podstaw. Przez długie wieki nikt nie sądził, aby tym, co leży u podstaw, mógł być człowiek. Ta sytuacja zmienia się wraz z renesansem, a wzmacnia właśnie za sprawą jeszcze oświecenia i owego ruchu kartezjańskiego i jego myśli wyrażonej w znanej nam formule cogito ergo sum. Jeżeli w cokolwiek możemy wątpić, mówi Kartezjusz, jeżeli wszystko daje nam podstawy do tego, by to odrzucić, to szukajmy czegoś, co jest niepowątpiewalne, tego, co jest stałe, stabilne, co istnieje na pewno. I tym czymś jest, jak twierdzi Kartezjusz, ja myślące. A więc ja, podmiotowość staje się fundamentem rozumienia świata i rozstrzygania w nim rozmaitych kwestii. Oświecenie to również istotna rewolucja społeczna. Tu przede wszystkim możemy na myśli rewolucję francuską z jej hasłami wolności, równości i braterstwa. Ale gdybyśmy mieli jeszcze pozostać na gruncie refleksji filozoficznej, trudno by nie wspomnieć wczesnego czy młodego Kanta, który mówi o oświeceniu, że jest epoką szczególną, epoką, w której człowiek wychodzi z niepełnoletności. To znaczy wychodzi ze świata, czy z takiego doświadczenia, które określa niezdolność posługiwania się rozumem. I oto teraz oświecenie jest epoką, w której musimy, powinniśmy, w którym naszym podstawowym zadaniem jest zadanie samodzielnego myślenia. Samodzielność myślenia, krytycyzm, te ważne oświeceniowe wartości jednak towarzyszą zanegowaniu tego, co dotąd w kulturze wydawało się bardzo istotne, mianowicie zanegowaniu tradycji, ważności tradycji czy autorytetów. Emancypacja oświeceniowej refleksji prowadzi w gruncie rzeczy zarówno do uwolnienia człowieka, do zapewnienia mu autonomii, ale z drugiej strony, czy nie prowadzi również do tego, że człowiek staje się w tym świecie coraz bardziej samotny, bo zdany w gruncie rzeczy tylko na siebie, swoje racje, swoje własne uzasadnienia. I wreszcie trzecia interpretacja nowoczesności. XIX wiek. To tutaj wielu uważa, zaczyna się nowoczesność. XIX wiek to czas potężnych przemian demograficznych i migracyjnych. Ludzie masowo opuszczają wsie, wkraczają do miast i miasto staje się, można powiedzieć, metaforą kultury nowoczesnej, metaforą człowieka nowoczesnego. Miasto to metafora niezwykle wdzięczna i zgrabna, bo ambiwalentna, ma podwójne znaczenie. Miasto z jednej strony sprawia wrażenie czegoś, co jest znakomicie zorganizowane i uporządkowane. Takie mamy wrażenie, gdy patrzymy na miasto z perspektywy lotu ptaka i widzimy jego strukturę, widzimy jego organizację architektoniczną. Tak samo miasto wydaje się zorganizowane, gdy chodzi o system pracy. Z drugiej strony jednak miasto okazuje się metaforą chaosu, niepokoju, niepewności. Sprawia, że człowiek traci poczucie jedności z światem natury, z światem dawnym, tradycji, wspólnoty, z której nieodwołalnie wyszedł i do której, jak się wydaje, nie ma już powrotu. XIX wiek jako początek nowoczesności to obok przemian demograficznych, imigracyjnych, rozwój przemysłu, który to rozwój wiąże się z tymi przemianami demograficznymi, to także panowanie nauki. Nauka staje się, można powiedzieć, główną narracją organizującą życie wielu. Narracją, która przybiera postać scjentyzmu. Scjentyzm nie jest po prostu wyłącznie umiłowaniem nauki czy wiarą w jej możliwości. Scjentyzm to coś więcej. Scjentyzm jest rodzajem swoistej ideologii czy nawet religii. To ten religijny wymiar scjentyzmu nieuchronnie wiąże się także z tym, że scjentyzm wypowiada wojnę światopoglądowi religijnemu, czy wcześniej jeszcze refleksji, czy doświadczeniu magicznemu. W ten sposób dokonuje się to, co jeden z ojców socjologii, Max Weber, nazwał odczarowaniem świata. Odczarowaniem świata, a więc jego racjonalizacją. W miejsce jednak myślenia o rozumie jako tym, co naturalne, tym, co związane z światem bogów, pojawia się rozum jako kategoria operacyjna. Rozum nowoczesny to rozum instrumentalny. Rozum instrumentalny bierze pod uwagę jedynie to, co racjonalne, to, co uzasadnialne. Rozum instrumentalny to takie posługiwanie się rozumem, które polega na tym, że ustanawiamy sobie dowolne do realizacji cele i pragniemy je realizować najbardziej ekonomicznymi, prostymi środkami. W takim jednak myśleniu, w takim racjonalizowaniu rzeczy nie ma miejsca na ofiarność, miłość, wartości, mówiąc w skrócie, na to wszystko, co zwyczajnie się nie opłaca. Miejsce rozumu dawnego, dążącego do prawdy, dobra i piękna, zajmuje matematyczny rachunek hedonistyczny. Ten rachunek hedoniczny to pomysł, którego autorem był liberał Jeremy Bentham, zalecający człowiekowi to, by przy podejmowaniu wszelkich decyzji zwyczajnie matematycznie obliczał sobie za i przeciw, plusy i minusy i na podstawie matematycznych rozstrzygnięć podejmował decyzję o tym, co przyjemniejsze, korzystniejsze, a odrzucał to, co niekorzystne i niesprzyjające egoistycznym interesom. Przekonanie o tym, że nowoczesność oznacza odczarowanie świata albo jego racjonalizację, jak mówił wspomniany przeze mnie Max Weber, wydaje się powszechne. Wśród haseł nowoczesności wymienić, jak się wydaje, można cały szereg tych, które brzmią bardzo podobnie. Jednym z najważniejszych haseł świata nowoczesnego jest formuła Fryderyka Nietzschego, głosząca, że Bóg umarł. God is dead. Niektórzy sądzą, że wyraża ona światopogląd nietzscheański, albo że to Nietzsche jest filozofem, który ogłasza śmierć Boga. Wydaje się jednak, że sprawa jest bardziej skomplikowana, bardziej zniuansowana. Nietzsche nie głosi światopoglądu, który wyraża swój sprzeciw wobec Boga, jedynie diagnozuje jego śmierć. Przy czym przez śmierć Boga nie rozumie śmierci kultu, śmierci religii. To byłoby dla Nietzschego zbyt proste. Bóg jest dla Nietzschego przede wszystkim metaforą wartości najwyższych, które jego zdaniem przewartościowały się, upadły, straciły sens, straciły znaczenie. Wartości takich jak prawda, dobro, sens, całość okazują się dzisiaj nie wpływać w sposób istotny na sposób społecznego życia. Metafora śmierci Boga oznacza także nietzscheańską krytykę świata platońskiego i wyobrażenia o tym, że istnieje oto pewien świat, który być powinien, świat ideałów, który miałby legitymizować świat, w którym żyjemy. Nietzsche, diagnozując śmierć Boga, diagnozuje zarazem fundamentalny dla nowoczesności problem, jakim jest nastanie nihilizmu. Niczemu w sukurs wydaje się przychodzi człowiek z zupełnie innego obszaru refleksji, pisarz Fiodor Dostojewski, który bardzo podobnie, w podobnym duchu, co Weber czy Nietzsche, ogłasza, czy formułuje na kartach swych rozmaitych powieści niepokojące przekonanie, które głosi, że jeżeli Boga nie ma, to wszystko wolno. Nie jest to znów deklaracja światopoglądowa pisarza, przeciwnie, jest to wyraz jego niepokoju, że w świecie, w którym pozbawieni zostajemy Boga, człowiek nieuchronnie wejść musi na jego miejsce i człowiek stać musi się Bogiem. Tak dzieje się w przypadku wielu bohaterów Fiodora Dostojewskiego, którzy stają się dla pisarza egzemplifikacją, przykładem tej właśnie dramatycznej sytuacji. Każdorazowo jednak, gdy człowiek wejdzie w miejsce Boga, jego los wydaje się naznaczony dramatem. Nieuchronnie prowadzi do szaleństwa lub samobójstwa. Innym jeszcze poglądem, czy innym przekonaniem, które towarzyszy światu nowoczesnemu, jest wyrażone przez Emila Durkheima, innego z wielkich, ważnych socjologów europejskich, przekonanie o tym, że nasze życie społeczne drąży anomia. Anomia to... przez anomię rozumie Emil Durkheim sytuację, w której znaleźliśmy się nagle w świecie bez drogowskazów, bez jasnych wskazówek dotyczących tego, co mamy robić, jak mamy żyć. Durkheim mówił przede wszystkim o społeczeństwie w stanie przejściowym, które dotknięte jest bardzo silnymi zmianami. Społeczeństwo za zmianami tymi nie nadąża, traci więc moc regulowania życia. Słabnie opinia publiczna, upadają instytucje, państwo, kościół, szkoły, rodzina, upadają autorytety. W ich miejsce pojawiają się co najwyżej specjaliści, którzy otaczają nas dzisiaj ze wszystkich stron. Nie potrafią oni jednak wyrównać strat, które dokonały się za sprawą owych społecznych zmian społeczeństwa nowoczesnego. Wycofywanie z życia społecznego religii, które dokonuje się za sprawą sekularyzacji, zeświecczenia, czy racjonalizacja oparta na technicyzacji, prowadzi nieuchronnie człowieka do zagubienia w świecie albo do kondycji ludzkiej, która dziś opisana może być przez doświadczenia bezdomności, samotności, atomizacji, utraty siebie, samoalienacji, czy wreszcie bezbożności. Czy w tej sytuacji człowiek jest w stanie poradzić sobie z ową nowoczesną kondycją? Czy udogodnienia, które nowoczesność deklarowała jako szczególne, jako mające prowadzić do wolności i emancypacji człowieka, nie spowodowały istotnego uszczerbku zarówno w społecznym życiu, jak i w życiu człowieka indywidualnego? Czy jest odpowiedź, którą możemy na tę sytuację dać? Czy istnieje rozwiązanie tych nieuchronnych ambiwalencji i niepokojów związanych z nowoczesnością? Być może odpowiedzią na to pytanie jest powrót religii w dzisiejszym doświadczeniu myśli postsekularnej. Być może istotną odpowiedzią byłoby także ponowne przemyślenie tradycji. I o tym chciałbym mówić następnym razem. Dziękuję Państwu bardzo. Michał Januszkiewicz. Do usłyszenia. Miłego wieczoru.